mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Kościół w dobie napięć. W tym ostatnim czasie przeżywaliśmy różne wydarzenia, które bardzo silnie naznaczyły nasze życie. Martwi nas ciągle wydłużający się czas walki z pandemią koronawirusa i jego konsekwencje, które cały czas nam dokuczają. Zakażenia, przymusowa izolacja, kwarantanny, kryzys służby zdrowia, brak koniecznej opieki dla pozostałych chorych, pełzający kryzys gospodarczy. Wszystkie te aspekty są przyczyną ciągłych niepokojów i napięć osobistych, rodzinnych i społecznych. Do tego wszystkiego dołączyły się jeszcze protesty antyrządowe w związku z zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej. Te ostatnie dotknęły również w pewnym wymiarze i Kościoła, a szczyt tych wszystkich wydarzeń przypadł na okres uroczystości Wszystkich Świętych. To wszystko skłoniło mnie do refleksji nad tym, jak wśród tego całego zamętu myśleć o sprawach bożych, o tych, którzy odeszli już do wieczności, o świętych, o Kościele, który każe nam tęsknić za lepszym światem. Zdałem sobie sprawę, że powiększyła się część społeczeństwa, która nie postrzega już Kościoła jako tego, który urzeczywistnia obiecany sen o lepszym świecie. I podczas gdy oni chcieliby w nim zakosztować smaku wolności, postrzegają go jako tego, który nakłada same ograniczenia. Skoro Kościół dla tych ludzi nie jest już odpowiedzią na ich potrzeby, czy to oznacza, że przestał on być już potrzebny społeczeństwu? Przypomniałem sobie wystąpienie kardynała Józefa Ratzingera, przyszłego papieża Benedykta XVI, z 1 września 1990 roku podczas 11. mitingu na rzecz przyjaźni między narodami w Rimini, zorganizowanego przez ruch Comunione e Liberazione. Zapewne ówczesny kardynał Ratzinger, wypowiadając te myśli dokładnie 30 lat temu, nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo były one prorocze. Kardynał Ratzinger nazwał wtedy Kościół towarzystwem, które powinno się zawsze reformować, gdyż już wtedy dostrzegł, że wielu było przekonanych o tym, że słowo i rzeczywistość Kościoła zdyskredytowały się i że nawet jakaś permanentna reforma nie jest w stanie niczego zmienić. I wtedy powiedział, że może problem polega jedynie na tym, że aż do dzisiaj nie odkryto reformy, która by mogła uczynić z Kościoła takie towarzystwo, pośród którego rzeczywiście warto byłoby żyć. I postawił wtedy pytanie, dlaczego Kościół okazuje się niezbyt pociągający dla tak wielu osób, nawet dla wierzących, także dla osób, które aż do wczoraj mogły być zaliczane do najbardziej wiernych lub które, mimo że pośród cierpień, takimi w jakiś sposób są jeszcze dzisiaj. I ciągnął. Powody tego są bardzo różne, niekiedy wzajemnie sprzeczne, zależnie od zajmowanych pozycji. Niektórzy cierpią dlatego, że Kościół za bardzo zrównał się z wymiarami dzisiejszego świata. Inni są poirytowani tym, że w stosunku do niego jest za daleki. Dla większości rozczarowanie wobec Kościoła bierze się stąd, że jest on instytucją jak wiele innych i jako taka ogranicza moją wolność. W pragnieniu wolności wyraża się zarazem pragnienie wyzwolenia. Kardynał Ratzinger zauważył, że wszędzie zderzamy się z barierami i ograniczeniami, które nie pozwalają nam iść dalej. Jednakże zapory, które wznosi Kościół, ukazują się podwójnie ciążące, ponieważ przenikają aż do sfery najbardziej osobowej i intymnej. Normy życia Kościoła są w rzeczywistości czymś daleko więcej niż regułami ruchu ulicznego, zabezpieczającymi ludzkie współżycie w możliwy najskuteczniejszy sposób przed ewentualnymi zderzeniami. Dotyczą one mojego wewnętrznego wędrowania i mówią mi, jak powinienem rozumieć i kształtować moją wolność. Wymagają ode mnie decyzji, których nie można podjąć bez bólu wyrzeczenia. Czyż może nie jest prawdą, że chce się nam odebrać najpiękniejsze owoce ogrodu życia? Że wraz z ograniczeniami tak wielu przykazań i zakazów zamyka się dla nas drogę w stronę otwartego horyzontu? I czy myśl nie jest może ograniczona w swej wielkości, podobnie wolność? Czy może wyzwolenie nie powinno być koniecznym wyjściem z podobnej opieki duchowej? I czy jedyną prawdziwą reformą nie byłoby może odrzucenie tego wszystkiego? Ale wtedy co pozostanie jeszcze z tego towarzystwa? Ratzinger powiedział, że gniew przeciwko Kościołowi lub rozczarowanie nim mają dlatego szczególny charakter, ponieważ milcząco oczekuje się od niego czegoś więcej niż od innych światowych instytucji. W nim bowiem urzeczywistniać się powinien sen o lepszym świecie, a przynajmniej chciałoby się w nim zakosztować smaku wolności bycia wyzwolonym. Jak zauważył, od momentu, w którym Kościół w swym konkretnym aspekcie oddalił się od podobnych snów, przyjmując smak instytucji i wszystkiego tego, co jest ludzkie, wznosi się przeciwko niemu gniew szczególnie gorzki. I ten gniew nie może być mniejszy właśnie dlatego, że nie można przerwać snu, który sprawił, że z nadzieją zwróciliśmy się do niego. Ponieważ Kościół nie jest podobny do żadnego z naszych snów, na próżno usiłuje się go uczynić takim, jakby się nam marzyło, jako przestrzeń, w której mogłyby się wyrazić wszystkie wolności i w której zostałyby obalone wszelkie nasze ograniczenia, w której doświadczyłoby się tej utopii, która gdzieś powinna zaistnieć. Podobnie jak w polityce, chciałoby się w końcu skonstruować lepszy świat. Tak również sądzimy, iż powinno się w końcu, a przynajmniej jako pierwszy etap na drodze w tym kierunku, ulepszyć Kościół. Kościół pełen człowieczeństwa, pełen braterskiego uczucia, szlachetnej twórczości, miejsce pojednania wszystkiego i dla wszystkich. W czasie protestów zwolenników aborcji zauważyliśmy jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie tę, że gdy rząd przy pomocy ustaw chciał zabezpieczyć prawo do życia nienarodzonych dzieci, zostało to odebrane jako atak na wolność osobistą matek. Cały dramat polega na tym, że przy dzisiejszej mentalności, nawet jeśli rząd wyda taką ustawę, to niektóre kobiety będą jej przestrzegać nie ze względu na poszanowanie wartości ludzkiego życia, ale z obawy przed grożącą im karą za dokonanie czynu zabronionego. Widzimy tutaj, że moralności nie da się narzucić w żaden sposób, żadnym nakazem, zakazem czy ustawą. I tu otwiera się przestrzeń dla katolików, aby przekonywali świadectwem własnego życia, że życie ludzkie należy do najwyższych wartości. Kardynał Ratzinger pytał, jak może udać się podobna reforma? I odpowiedział, że niektórzy wyobrażali ją sobie następującą. Mówi się często z naiwną pewnością oświeconego, przekonanego, że aż do dzisiaj nie pojęto dobrze tego problemu lub że pokolenia poprzednie były nazbyt bojaźliwe i mało oświecone. My natomiast mamy teraz nareszcie zarówno odwagę, jak i inteligencję. Pomimo zaś, że temu szlachetnemu dziełu mogą przeciwstawiać się reakcjoniści i fundamentaliści, ono powinno być realizowane. Przynajmniej istnieje recepta nadzwyczajnie ów krok oświetlająca. Kościół nie jest demokracją. Jak się wydaje, nie włączył on w swoją wewnętrzną konstytucję tego dziedzictwa praw wolności, które wypracowało oświecenie i które odtąd zostało uznane za fundamentalną regułę formacji społecznych i politycznych. Stąd wydaje się sprawą najbardziej normalną w świecie odzyskanie tego, co zostało zaniedbane i rozpoczęcie budowania tego fundamentalnego dziedzictwa struktur wolności. Wszyscy bowiem powinni stać się aktywnymi pracownikami chrześcijańskiego życia. To my robimy Kościół i to my tworzymy go zawsze jako nowy. W ten sposób stanie się on nareszcie naszym Kościołem, a my jego odpowiedzialnymi podmiotami. Aspekt bierny ustępuje aspektowi czynnemu. Oświeceni uznali, że Kościół powstaje poprzez dyskusje, porozumienia i decyzje. W trakcie debaty powstaje to, co jeszcze dzisiaj może być uznane przez wszystkich za należące do wiary, za jej przewodnią linię moralną. Pozostają okrojone symbole wiary. I dodaje kardynał Ratzinger, że to doprowadziło w Niemczech do stwierdzenia, że także liturgia nie powinna więcej odpowiadać jakiemuś uprzednio ustalonemu schematowi, lecz powinna powstawać na miejscu, w określonej sytuacji, jako dzieło wspólnoty, która ją celebruje. Także ona nie powinna być czymś już ukonstytuowanym, powinna stać się wyrazem nas samych. Na tej drodze słowo Pisma Świętego, od którego jednakże nie można całkowicie odejść, najczęściej ukazuje się jako rodzaj pewnej przeszkody. Trzeba więc skonfrontować je z poczuciem wielkiej wolności wyboru. Kto tu ma właściwie prawo podejmowania decyzji? Na jakiej bazie to się dokonuje? W demokracji politycznej na to pytanie odpowiada się przez system przedstawicielski. Podczas wyborów poszczególni ludzie wybierają swych reprezentantów, którzy za nich podejmują decyzje. I od razu kardynał Ratzinger komentuje: wszystko to, co czynią jedni ludzie, może być anulowane przez innych. Wszystko to, co wywodzi się z jakiegoś ludzkiego gustu, może nie podobać się innym. Wszystko to, o czym decyduje pewna większość, może być zniesione przez jakąś inną większość. Kościół, który opierałby się na decyzjach jakiejś większości, staje się kościołem czysto ludzkim. Jest on wówczas zredukowany do poziomu tego, co jest możliwe do zrobienia i co zasługuje na oklaski, ponieważ jest owocem własnego działania i własnych intuicji i opinii. Opinia zastępuje wiarę. I rzeczywiście w utworzonych przez nas samych formułach wiary, które ja znam, znaczenie wyrażenia wierzę nie wychodzi poza znaczenie my myślimy. Kościół uczyniony przez nas samych ma w końcu smak nas samych, który dla innych nas samych nie jest wcale miły i bardzo szybko objawia swą własną małość. Wycofał się w granice danych empirycznych i w ten sposób rozpłynął się jako wyśniony ideał. Następnie kardynał Ratzinger wskazuje, że tam, gdzie ludzie wychodzą poza swoją rolę, zacieśnia się pole oddziaływania innych podmiotów, zarówno innych ludzi, jak i samego Boga. Aktywista, ten, który pragnie wszystko sam konstruować, jest przeciwnikiem tego, który podziwia. Ogranicza on zakres własnego rozumu i w ten sposób gubi widzenie tajemnicy. Im bardziej rozszerza się w Kościele zakres zadecydowanych i zrobionych przez nas samych, tym bardziej ciasny staje się on dla nas wszystkich. Ten wielki, wyzwolicielski wymiar, jaki w nim tkwi, nie jest uczyniony przez nas samych, lecz został nam wszystkim dany. Nie pochodzi on od naszej woli i naszej wynalazczości, lecz nas poprzedza, przychodzi do nas i jest niewyobrażalny, jest większy od naszego serca. Reformowanie, to co jest zawsze czymś koniecznym, nie polega na tym, że możemy zawsze wymodelować sobie nasz Kościół tak, jak nam się podoba, że możemy go wynaleźć, lecz na tym, że ciągle na nowo odrzucamy nasze własne konstrukcje na rzecz najczystszego światła, które przychodzi z wysoka i które jest jednocześnie wtargnięciem czystej wolności. I przytacza kardynał Ratzinger przykład życia Michała Anioła, który z kolei ze swej strony nawiązuje do dawnych pojęć mistyki i filozofii chrześcijańskiej. Przez swoje spojrzenie artysty Michał Anioł widział już w bloku skalnym, przed którym się znajdował, ten pierwotny obraz, który będąc w ukryciu czekał na wyzwolenie i na wydobycie na światło dzienne. Zadanie artystów według niego polegało jedynie na odrzuceniu tego, co jeszcze przykrywało istniejący już obraz. Michał Anioł pojmował autentyczne działanie artystyczne jako wydobywanie na światło, przywracanie wolności, a nie jako tworzenie. I kontynuuje kardynał Ratzinger. W ten sposób także człowiek, aby mógł rozbłysnąć w nim obraz Boga, powinien najpierw i przede wszystkim przyjąć to oczyszczenie, poprzez które rzeźbiarz, to znaczy Bóg, wyzwala go z całego tego żużlu zaciemniającego autentyczny aspekt jego bytu i sprawiającego, że ukazuje się on jedynie jako skalny, nieobrobiony blok, gdy tymczasem zamieszkuje w nim boska forma. I dochodzimy do istotnego spostrzeżenia poczynionego przez kardynała Ratzingera. W pierwszym momencie przedstawiliśmy aktywiście tego, kto podziwia i wyraziliśmy się na korzyść tego ostatniego. Aktywista, ten, który pragnie zawsze czynić, stawia własną aktywność ponad wszystko. To ogranicza jego horyzont do tego, co może być uczynione, co może stać się przedmiotem jego działania. Właściwie widzi tylko przedmioty. Nie jest w stanie przyjąć tego, co jest większe od niego, ponieważ to postawiłoby granicę dla jego aktywności. On ogranicza świat do tego, co empiryczne. Człowiek podlega wówczas amputacji. Aktywista buduje dla siebie więzienie, przeciwko któremu następnie głośno protestuje. Powiedzenie pewnego nie w odniesieniu do ograniczenia wewnątrz tego, co jest empiryczne, przygotowuje człowieka do aktu wiary, który otwiera mu na oścież horyzont odwiecznego i nieskończonego. I tylko to, co nie ma granic, jest wystarczająco szerokie dla naszej natury. Tylko to, co nieograniczone, jest adekwatne dla powołania naszego bytu. Gdzie ginie ten horyzont, wszelka pozostałość wolności staje się zbyt mała i wszystkie te wyzwolenia, które w konsekwencji mogą być proponowane, są mdłym surrogatem, który nigdy nie wystarcza. Akt wiary przebija bariery tego, co skończone, i w ten sposób otwiera przestrzeń, by można było sięgnąć po to, co bezgraniczne. Nowożytna myśl naukowa zamknęła nas coraz bardziej w więzieniu pozytywizmu, skazując nas w ten sposób na pragmatyzm. Dzięki niemu można osiągnąć wiele rzeczy. Można podróżować aż na Księżyc i jeszcze dalej, w nieskończoność kosmosu. Jednakże mimo to pozostaje się zawsze w tym samym punkcie, ponieważ nie zostaje przekroczona prawdziwa i właściwa granica, granica tego, co ilościowe i możliwe do wytworzenia. Albert Camus opisał absurdalność tej formy wolności na przykładzie cesarza Kaliguli. Wszystko jest do jego dyspozycji, jednakże każda rzecz jest zbyt ograniczona. W swej szalonej chęci posiadania zawsze więcej i to rzeczy zawsze coraz większych, woła on: chcę mieć księżyc, dajcie mi księżyc. Teraz stało się dla nas rzeczą możliwą posiadać w pewien sposób także i księżyc. Jednak jak długo nie otworzy się prawdziwa i właściwa granica, granicy między ziemią a niebem, między Bogiem a światem, także księżyc jest tylko późniejszym kawałeczkiem ziemi i osiągnięcie go nie prowadzi nas ani o krok bliżej do tej wolności i do tej pełni, których pragniemy. Kardynał Ratzinger pokazuje, że fundamentalne wyzwolenie, jakie może dać nam Kościół, polega na byciu w horyzoncie odwiecznego. Polega na wyjściu poza granice naszej wiedzy i naszej mocy. Sama wiara w całej swej wielkości i szerokości jest dlatego zawsze na nowo istotową reformą, której potrzebujemy. Począwszy od niej, musimy zawsze na nowo poddawać próbie te instytucje, które w Kościele sami ustanowiliśmy. Znaczy to, że Kościół powinien być pomostem wiary i że zwłaszcza w wymiarze różnych stowarzyszeń światowych nie może stać się celem samym w sobie. Kardynał dostrzega również pewne niebezpieczeństwo dla Kościoła. Dzisiaj tu i ówdzie, nawet w wysoko postawionych środowiskach kościelnych, jest rozpowszechniona idea, że jakaś osoba tym bardziej jest chrześcijańska, im bardziej jest zaangażowana w działalność kościelną. Dochodzi się aż do pewnego rodzaju kościelnej terapii aktywności, dawania sobie czegoś do zrobienia. Dzisiaj również mówi o tym papież Franciszek, przestrzegając, aby Kościół nie stał się autoreferencyjny, to znaczy, aby nie zajmował się tylko samym sobą i nie kręcił się wokół siebie. Bo jak twierdzi kardynał Ratzinger, zwierciadło, które odbija jedynie siebie samo, nie jest już zwierciadłem. Okno, które zamiast umożliwiać spojrzenie w stronę dalekiego horyzontu, przyjmuje postać zasłony między obserwatorem a światłem, zgubiło swój sens. Wszystko to, co jest uczynione przez człowieka wewnątrz Kościoła, powinno rozpoznać się w swym czystym charakterze służby i wycofać się wobec tego, co bardziej się liczy i co jest bardziej istotne. Wolność, której słusznie oczekujemy dla nas od Kościoła i w Kościele, nie urzeczywistnia się przez fakt, że wprowadzimy do niego zasadę większości. On nie zależy od tego, że najbardziej, nawet szeroka większość, przeważy nad najbardziej znikomą mniejszością. On zależy natomiast od tego, że nikt nie może narzucić swej woli innym, lecz że wszyscy uznają się za związani wobec słowa i wobec woli jedynego, który jest naszym Panem i naszą wolnością. W odniesieniu do ministrów sakramentów Ratzinger przypomina, że sakrament nie jest rozdzielaniem władzy, lecz wyrzekaniem się samego siebie na rzecz tego, w imieniu którego muszę mówić i działać, gdzie coraz większej odpowiedzialności towarzyszy coraz większe wyrzeczenie się siebie. Tam nikt nie jest niewolnikiem drugiego. Tam króluje Pan i dlatego ważną jest zasada: Pan jest duchem, a gdzie jest duch pański, tam wolność. Im więcej budujemy struktur, nawet najbardziej współczesnych, tym mniej jest miejsca dla Ducha, tym mniej jest miejsca dla Pana i tym mniej jest wolności.
Boże mój, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość daj.
Na koniec kardynał Ratzinger przechodzi do konkluzji przedstawionej po mistrzowsku i ukazującej, czym tak naprawdę jest Kościół. Kościół nie jest tylko małą grupą aktywistów zebranych razem w pewnym miejscu, aby dać początek wspólnotowemu życiu. Nie jest też po prostu wielkim zbiorowiskiem tych, którzy gromadzą się w niedzielę, aby celebrować Eucharystię. I na koniec Kościół jest czymś więcej niż papież, biskupi, kapłani, niż ci, którzy są obdarzeni sakramentalnym ministerium. Wszyscy ci, których wymieniliśmy, należą do Kościoła, lecz promień towarzystwa, do którego wchodzi dzięki wierze, sięga dalej, aż poza śmierć. Do Niego należą wszyscy święci, począwszy od Abla i Abrahama i wszystkich świadków nadziei, o których opowiada Stary Testament. Należy Maryja, Matka Pana i Jego apostołowie. Należą Tomasz Becket, Tomasz Moore, by dojść do Maksymiliana Kolbego, Edyty Stein, Pier Giorgiego Frassati. Do Niego należą wszyscy nieznani i nienazwani, których wiara znana jest jedynie Bogu. Do Niego należą ludzie wszystkich miejsc i czasów, których serce kieruje się z nadzieją i miłością do Chrystusa, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala, jak mówi list do Hebrajczyków. To nie okazjonalne większości, które tworzą się lub tu lub tam, decydują o swojej i naszej drodze. To nie okazjonalne większości, które tworzą się tu lub tam, decydują o swojej i naszej drodze. Oni, święci, są prawdziwą, determinującą większością, według której my się kierujemy. Do niej my się dostosowujemy. Oni tłumaczą to, co boskie, na to, co ludzkie. Wieczność na wymiar czasowy. Oni są naszymi mistrzami człowieczeństwa, którzy nas nie opuszczają nawet w bólu i w samotności. Co więcej, także w godzinie naszej śmierci kroczą obok nas. W tej głębokiej refleksji kardynała Józefa Ratzingera dostrzegamy prawdziwą naturę Kościoła, który jest rzeczywistością Bożą. Im bardziej Jego członkowie dają się prowadzić samemu Bogu, szukając Jego autentycznej woli, rezygnując z własnych ambicji i z tego, co czysto ludzkie, tym bardziej staje się on Kościołem Bożym, a jednocześnie jeszcze bardziej Kościołem ludzkim. Taki Kościół staje się znakiem obecności Boga, który łączy sprawy ludzkie ze sprawami Bożymi. Kościół zatem jest wspólnotą wierzących i w chwili obecnej łączy wspólnotę ziemską, czyli tych, którzy chodzą do Kościoła, modlą się, starają się żyć wolą Bożą, ze wspólnotą świętych w niebie. Ale przy końcu czasów, kiedy Kościół osiągnie już swój ostateczny wymiar, po sądzie ostatecznym, zobaczymy w nim tylko tych, którzy naprawdę żyli Bożym Słowem i pełnili wolę Bożą każdego dnia, niezależnie od czasu i miejsca, w jakim żyli, od narodowości, koloru skóry oraz kultury, w jakiej się urodzili, i tych nazywamy świętymi. Ksiądz Jan Twardowski powiedział kiedyś, że święci są dowodem na to, że Bóg może wystarczyć i bogactwo posiadania Go jest tak wielkie, że można być cierpiącym, chorym i jednocześnie szczęśliwym. Dlatego nie bójmy się, że raz się tylko żyje, bo to życie nie ma końca. A ponieważ raz się tylko umiera, dlatego żyjmy każdego dnia tak, żebyśmy po śmierci mogli cieszyć się każdą chwilą tego życia.
Boże mój.
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.